Przystanek Kultura.
Dlaczego obchodzą nas zwierzęta? Chcemy dzięki nim zrozumieć samych siebie, a może w ten sposób leczymy kompleksy? Historia kontaktów ludzi ze zwierzętami to na przemian okresy miłości i nienawiści. Ostatnio jednak staramy się nieco lepiej traktować swoich braci mniejszych. Program realizuje Krzysztof Jankowski, a dzień dobry mówi Maciej Kucharski. Nasz stosunek do zwierząt żywo zainteresował artystów. W poznańskim zamku ruszył specjalny program z perspektywy żaby. Porozmawiamy z kuratorką programu Anną Królicą. Opowiemy także o spektaklu Izy Szostak pod tytułem Karmi Go. Zwierzakami zajęli się także artyści Teatru Srebrna Góra. Wkrótce na scenie roboczej zobaczymy ich folwark. Potem profesor Andrzej Elżanowski z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN odpowie między innymi na pytanie, po co nam są ogrody zoologiczne. A pod koniec programu w Mieście Zaginionym odwiedzimy Lazurową Grotę. Niestety nie na Capri, tylko w Starym Zoo w Poznaniu. Zapraszam więc do świata zwierzęcych instynktów.
Przystanek Kultura.
To cudowna rzecz, że nadal mamy w sobie ten zwierzęcy instynkt, śpiewali The Cranberries. Słynnym Irlandczykom chodzi zapewne o ów specyficzny rodzaj wolności, którą podobno cieszą się dzikie zwierzęta. Moim zdaniem to nieco idealistyczna wizja, jak to na ogół u artystów bywa. W studiu jest już Martyna Nicińska, która przyjrzała się właśnie stosunkowi artystów do zwierząt i vice versa. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ostatnio o prawach zwierząt nie dyskutują tylko aktywiści i wegetarianie, ale także artyści. W Poznańskim Zamku trwa program performatywny z perspektywy żaby. To, jak mówi kuratorka Anna Królica, próba spojrzenia na rzeczywistość z innego punktu widzenia. Zaproszeni przez nią artyści mówią o zwierzętach albo sprawdzają, gdzie leży granica pomiędzy tym, co ludzkie, a co zwierzęce. Jakim językiem opisujemy te granice?
Tego dotyczył pierwszy spektakl w ramach programu. Czym są zamiast? Idea i wykonanie Jared Gradinger i Angela Szubot. Spektakl wymagający sporo cierpliwości, muszę przyznać. Z jednej strony niezwykle ascetyczny, bez muzyki, w prostych, cywilnych kostiumach, a z drugiej niezwykle skomplikowany technicznie i na swój sposób zwierzęco brutalny. I to właśnie przez taniec Anna Królica chce sprawdzić, czy jesteśmy w stanie patrzeć na świat z perspektywy żaby.
Generalnie, kiedy myślę o zwierzętach, wyobrażam sobie jakby ich sprawność, która jest zawsze podkreślana też w stosunku do możliwości ludzkich, jako taka maksymalnie wyostrzona, tak? Zwierzęta mają znacznie bardziej wrażliwe zmysły i to są też elementy, z którymi często tancerze pracują w czasie pracy studyjnej, to znaczy próbują otworzyć różnego rodzaju swoją zmysłowość na różnego rodzaju bodźce, jak również wydaje mi się, że ciało tancerza jest jednak znacznie bardziej niewiarygodne w swoich możliwościach w stosunku do przeciętnego człowieka. To znaczy ten trening codzienny daje efekty nie tylko w bardzo pięknej rzeźbie ciała, ale również właśnie w tych możliwościach. W tańcu współczesnym jest bardzo różne, są bardzo różne grupy tańca, bardzo różne rodzaje. Nie każdy taniec jest oparty na takim bardzo zamkniętym kluczu figur ruchowych i wydaje mi się, że wczoraj to, co mogłoby połączyć to działanie tancerzy ze zwierzęcością, to właśnie takie instynktowne, może nawet bardziej to, w jaki sposób my niektóre rodzaje zachowań ludzkich określamy, łącząc ze zwierzętami, czyli właśnie mówimy, że coś jest szalone, dzikie.
A też biologiczne bardzo takie.
Związane właśnie na popędach, na instynkcie i wydaje mi się, że tego wczoraj było bardzo dużo, bo też jakby ta kwestia, którą tancerze próbowali pokazać intymność między sobą, jakby wymagała takiego większego zaangażowania, przekroczenia pewnego rodzaju, nie wiem, racjonalności, która się wiąże z jakby z tym światem ludzkim, a u zwierząt właśnie ten instynkt, ten popęd, więc tu
życie
i często seksualność
tak,
również.
Ale życie też dopisało taki zupełnie nieoczekiwany scenariusz, ponieważ tancerz się zranił, prawda? Więc to było takie bardzo biologiczne
tak.
I ta płynąca krew, prawda, na tej białej podłodze, to oczywiście zupełnie było nieoczekiwane, ale jakby wpisało się w ten kontekst, tak mi się wydaje.
Tak, bo rzeczywiście też, kiedy mówimy o zwierzętach, chcielibyśmy podnieść kwestię wykorzystywania zwierząt, też w jakimś sensie jakby zaprotestować wobec tego, jak człowiek może też negatywny sposób traktować zwierzęta i ta krew też gdzieś wiąże się z tą przemocą.
Dzień po spektaklu Czym są zamiast rozmawiałem z Anną Królicą, kuratorką programu Z perspektywy żaby.
A kolejnym punktem tego programu był spektakl Izy Szostak pod tytułem Karmi go. Ten występ wzbudzał zainteresowanie z dwóch powodów. Po pierwsze, inspiracją do jego stworzenia był filmik z YouTube'a o Polaku, który karmi aligatora na Florydzie. Po drugie, na scenie pojawiła się żywa kura.
To się właściwie zdarzyło 5 lat temu, ale teraz dzięki temu, że mieliśmy okazję tutaj rezydować w zamku, zdecydowaliśmy się popracować trochę nad tym spektaklem i zbudować cały zbiór innych odniesień i inspiracji, nie tylko ten filmik z YouTube'a, aczkolwiek on jest takim, mam wrażenie, trzonem i taką podstawą, z tym, że u nas w spektaklu pojawia się taka przewrotna zmiana, bo jednak ten aligator jest tutaj pluszową zabawką, a kurczak nie jest nogą, którą rzuca ten jegomość, tylko jest żywą kurą, która ma jakąś swoją sprawczość, powiedzmy.
Jesteś ty, która się wcielasz w różne role. Jesteś w pewnym momencie też zwierzęciem. Jesteś też człowiekiem, który się bawi zwierzętami albo który je kocha. Jesteś trochę jaszczurką, trochę kurą. W którejś z tych ról czułaś się najlepiej?
Chyba jakoś nie wartościowałabym tego. Dla mnie ważny był właśnie ten strumień odniesień. Stworzyłam taką wypowiedź ruchową, która po pierwsze odnosi się do naszej relacji ze zwierzętami i ona jest bardzo rozbudowana i właściwie mogłabym powiedzieć dosyć mocno ambiwalentna, bo te hodowlane, udomowione kochamy, głaszczemy, a te inne zjadamy. Czy ozdabiamy się nimi, czy one stają się jakimś takim przedmiotem naszego triumfu. I chciałam też w współpracy z Kubą Słomkowskim nawiązać w warstwie dźwiękowej do tego, jak nasz język też jest obciążony jakimś takim pogardliwym stosunkiem do zwierząt, bo jest bardzo sporo przekleństw, które te zwierzęta obrażają, jakby my tak w taki sposób nieuświadomiony w sumie to wypowiadamy, ale jakby te sytuacje przemocowe są jakieś takie istotne i właśnie w pracy nad tym to się stało dla mnie jakimś takim najbardziej interesującym wątkiem.
A dlaczego zdecydowałaś się w ogóle pokazać nam żywą kurę?
No bardzo często jak obserwujemy zwierzęta hodowlane, no to pojawia się ten uśmiech, prawda? One mają jakąś taką specyficzną motorykę, ale też właśnie my jako widzowie możemy określić nasz stosunek do niej, jakby przez to, że ona jest zabrana z tego swojego domowego kurnika i możemy ją zobaczyć trochę inaczej. Strasznie mnie ciekawiło, jakie będą przemyślenia. Jakby ja mam jakieś swoje, ale ciekawiło mi, jak właśnie ludzie czy pomyślą o tym w ten sposób, że ojej, to nie jest jej środowisko, nie powinna tutaj być, ale z drugiej strony czym to się różni od tego kurnika, który jest 10 razy mniejszy. Więc ciekawiło mnie właśnie, jakie będą opinie na temat tego, że ta kura tu, w teatrze.
I pierwsze, co kura zrobiła na scenie, to kupę. Niektórzy z nas sądzili, że to z nerwów i Iza Szostak zapewniała, że kura się tak zachowuje co 15 minut.
Biedaczka, jakieś problemy z trawieniem chyba. No a co dalej się z nią działo? Jaką rolę odegrała? Czy poddawała się zabiegom reżyserki, a może wyszła do publiczności?
Kura zyskała pełną swobodę i nikt nie wiedział, co zrobi. Pojawiła się na samym końcu i została na scenie sama, mogła robić, co chciała. Wskoczyła sobie nawet na stół, publiczność ominęła. Wydźwięk występu Izy Szostak był bardzo prozwierzęcy i artystka zapewniała, że kura zaraz po spektaklu wróci na swoją grzędę. Jednak Arleta Sierakowska, odpowiedzialna na festiwalu Inwazja Barbarzyńców za sekcję Wege Inwazja, uważa, że pierwsza reakcja kury po pojawieniu się na scenie mogła świadczyć o jej dyskomforcie.
To jest dla niej obce środowisko, tak? Kura jednak powinna żyć sobie na piasku z innymi kurami, mieć słońce, dubać sobie w ziemi, mieć dostęp do świeżej wody. To może w jakiś sposób też na pewno była w jakimś stopniu jakaś sytuacja stresująca dla niej, więc wydaje mi się, że nie do końca to jest dobre rozwiązanie, takie jakby wykorzystywanie i trochę zaburzanie jakby naturalnego środowiska, jeśli chodzi o kurę w tym przypadku.
To jednak trochę moralnie podejrzany zabieg, by wykorzystywać zwierzęta na przykład na scenie pod płaszczykiem obrony ich praw, ale to takie moje prywatne zdanie. Wygląda na to, że chyba lepiej mówić o prawach zwierząt, ale bez ich udziału.
Tak, choć wtedy wydźwięk takiego przedsięwzięcia będzie słabszy.
Pewna pani, która jest Rosjanką, fotografuje swoje dzieci razem z innymi zwierzętami. Są to bardzo poruszające zdjęcia. Pokazuje, że można zarówno zwierzęta i ludzi traktować tak samo i uczy przez to jak zarówno swoje dzieci, jak i innych ludzi empatii do zwierząt. Tak samo jak Outsider Art pokazuje zwierzęta na plakatach, jak i na obrazach. Także jeden z naszych aktywistów, Xavier, maluje zwierzęta i dzięki temu zdobywa pieniądze, które dalej idą na cele charytatywne i związane właśnie z aktywizmem.
Outsider Art będzie gościem festiwalu Inwazja Barbarzyńców, który rozpocznie się w Poznaniu we wtorek i potrwa do soboty. W programie sekcji Wege Inwazja znalazły się m.in. zajęcia dla dzieci pod tytułem Prawdziwa opowieść o zwierzętach i spotkanie z aktywistami z inicjatywy BASTA, zapowiada Arleta Sierakowska.
Przede wszystkim działają oni na terenie Szczecina, zajmują się zarówno ogrodami zoologicznymi, jak i protestowaniem pod cyrkami. Ostatnio na przykład ich dość głośna akcja dotycząca martwych kurczaków. Była ona prowadzona w trakcie Wielkanocy, polegała na tym, że aktywiści ubrani w białe stroje trzymali martwe kurczaki o płci męskiej i pokazywali, w jaki sposób są one traktowane jako odpad chowu przemysłowego. Fundacja, mimo że działa tylko tak naprawdę w jednym mieście, zrobiła o wiele, wiele więcej niż niejedna fundacja, która jest ogólnopolska.
Teraz w Poznaniu mamy spiętrzenie wydarzeń, które zwracają uwagę na sytuację zwierząt. Oprócz programu performatywnego w zamku i festiwalu Inwazja Barbarzyńców, spektakl o naszym stosunku do zwierząt szykują rezydenci w scenie roboczej. Drugą edycję konkursu Nowa Generacja wygrał Teatr Srebrna Góra, który pracuje nad performancem pod tytułem Folwark. Pomysł na spektakl spodobał się profesorowi Juliuszowi Tyszce, który zasiadał w jury.
Jest to taka problematyka, którą wszyscy wolimy omijać, która gdzieś istnieje w zakamarkach naszej świadomości i która bardzo nas niepokoi i dlatego ją spychamy, ale powraca choćby w świecie show biznesu, w świecie rozrywki, w świecie masowej wyobraźni kreowanej przez Hollywood choćby w formie potworów, różnych hybryd ludzko-zwierzęcych albo ludzko-maszynowych, transformersów, Ironmana, Spidermana, ni to ludzi, ni to maszyn, albo ni to ludzie, ni to zwierząt. Natomiast bardzo ciekawe jest to, że twórcy przedstawienia uderzyli w sedno naszych lęków, to znaczy przedstawiają czy przedstawią los zwierząt, które są przemysłowo, chciałoby się powiedzieć, nieludzkich warunkach hodowane, wykorzystywane, przekształcane genetycznie, dostosowywane właściwie nie do świata już istot żywych, ale do świata technologii. Traktowane są jak maszyny, podczas gdy nadal są żywymi istotami, które czują i niewątpliwie bardzo cierpią.
Po części będzie to dotykało też praw zwierząt, jak rozumiem.
Tak, oczywiście. Myślę, ten spektakl będzie takim dosyć brutalnym, otwartym oskarżeniem człowieka, który, jak piszą tutaj w zgłoszeniu twórcy, już całkowicie stał się potworem. To znaczy, jesteśmy potworami, takie jest przesłanie tego spektaklu, chociaż nie do końca sobie z tego zdajemy sprawę i dopiero w konfrontacji z innymi potworami, które sami wytwarzamy, potrafimy spojrzeć na siebie z zewnątrz ich oczami i uświadomić sobie tę przykrą prawdę. Zresztą ta problematyka bardzo mocno wpisuje się w niezwykle dzisiaj żywą całą sferę kultury i cały nurt myślenia o człowieku, który określony jest tak oczywiście trochę hasłowo mianem posthumanizmu. To znaczy, myśmy przekształcili przyrodę już do tego stopnia, że musimy się teraz wczuć w drzewo, w kamień, w małpę. W małpę to proste, ale w drzewo, w kamień, w ślimaka, jak chcą niektórzy filozofowie, żeby zrozumieć lepiej samych siebie i to, co zrobiliśmy ze światem. I pod tym względem jest to bardzo taka nośna idea. Właśnie wczoraj dostałem z berlińskiego Haus der Kulturen der Welt, Domu Kultur Świata, taki folder serii wykładów i wystaw i aktów performatywnych, który się nazywa ogólnie Kultura Małp. To bardzo ciekawie jest zaplanowane, więc na całym świecie, zdaje się, to jest problem, który coraz bardziej nas zaczyna nurtować i nie sądzę, że to jest tylko moda. To jest chyba jakaś głęboka potrzeba przemyślenia samych siebie i tego, co dalej mamy począć ze sobą w tym świecie i z tym światem, w którym jesteśmy i z którym musimy się jakoś, że tak powiem, dogadać.
Premiera Folwarku w piątek w Scenie Roboczej. Zrecenzujemy Państwu ten spektakl 10 maja w niedzielę, w dzień dobry, dzień wolny.
Ale zachęcamy też, żeby wyrobić sobie zdanie samemu.
Przed nami także kolejne punkty programu z perspektywy żaby. Przed wakacjami zobaczymy jeszcze Wieloryba Tatiany Kamienieckiej, a jesienią do Poznania przyjedzie Olga Tokarczuk, żeby porozmawiać o tym, jak religia kształtowała stosunek do zwierząt, a także Antonia Behr z Niemiec ze spektaklem Abecedarium Bestrarium.
Jest to, myślę, bardzo ciekawy performance, którym choreografka sięga do zwierząt, które wyginęły i opowiada o tych zwierzętach i równocześnie stara się znaleźć powiązanie ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi, także te zwierzęta stają się pretekstem do tego, żeby w rzeczywistości opowiedzieć o człowieku. To mi się też wydało bardzo ciekawe, bo jest to też pewnego rodzaju tradycja, że zwierzęta, nie wiem, chociażby w baśniach posiadały
cechy ludzkie
i były metaforą pewnego rodzaju sposobu bycia ludzi. I tutaj trochę w inny sposób, ale wydaje mi się, że podobna strategia została zastosowana. Znaczy w ogóle dobór tych zwierząt, nie wiem, tak jak tygrys tasmański, czy ptak dodo, czy tapir. Jakby jest to też ciekawe, myślę, pod względem takim też edukacyjnym poniekąd.
W ramach programu z perspektywy żaby w Poznańskim Zamku wykład wygłosił także profesor Andrzej Elżanowski, pracownik Muzeum i Instytutu Zoologii PAN. Za kilka minut rozmowa z panem profesorem, który odpowie między innymi na pytanie, po co nam są ogrody zoologiczne. Natomiast o skomplikowanych relacjach zwierzęta artyści mówiła Martyna Nicińska. Dziękuję.
Dziękuję.
A teraz z Nillą Pizzi i kaczątkami wyruszamy na łąkę pełną maków.
Campo di grano che dirvi non so, un di paperina col babbo passò e vide degli alti papaveri al sole brillare e lì si incantò. La papera al papero disse papà, papà.
Przystanek Kultura.
W tekście Komu służy zoo profesor Andrzej Elżanowski napisał: po 200 latach kulturowej ewolucji nie ma chyba instytucji, która kondensowałaby więcej sprzeczności w stosunku ludzi do zwierząt. Ogrody zoologiczne, kiedyś tworzone na zasadzie miejsc z osobliwościami, w końcu, przynajmniej teoretycznie, stały się albo mają się stać poważnymi placówkami naukowymi. Choć nadal w ich przypadku pojawia się więcej pytań niż prostych i jasnych odpowiedzi. Kilka z tych pytań zadam teraz właśnie profesorowi Andrzejowi Elżanowskiemu. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Od lat działa Pan na polu humanitarnej ochrony zwierząt i publikuje na temat etyki traktowania zwierząt w ramach programu z perspektywy żaby realizowanego w Centrum Kultury Poznania Zamek. Właśnie wygłosił Pan wykład Zobowiązania, miejsce ogrodów zoologicznych. Ja mam taką propozycję, żebyśmy zaczęli od początku. Kto wymyślił ogrody zoologiczne?
Władcy i magnaci, królowie i magnaci XVIII wieku, dla których było to symbolem statusu. Posiadanie kolekcji spektakularnych zwierząt. Oczywiście wtedy to były głównie lwy, żyrafy i jakieś największe, pokaźne zwierzęta. Więc zaczęło się to od menażerii.
Ale panie profesorze, takie placówki może miały jakąś kulturotwórczą rolę w tamtych czasach? Może właśnie pokazywały te wszystkie egzotyczne rzeczy, których ludzie nie mogli oglądać, a więc poznawali jakiś inny świat, poznawali świat egzotyki?
No prawdopodobnie jakieś miały i te menażerie coraz większą taką elementarną, edukacyjną rolę po prostu o zwierzętach, o różnorodności zwierzętach czy zwierząt z innych kontynentów oczywiście spełniały. No, dostarczały również przy okazji okazów, no bo miały w złych warunkach i ginęły najczęściej szybko. W miarę jak zaczynały być udostępniane publiczności, to głównie w XIX wieku nastąpiło, no zaczęły pełnić pewną rolę edukacyjną, no bo pobudzały zastanowienie o różnych przystosowaniach zwierząt, które są nieznane po odkryciu, że tak powiem, no do doboru naturalnego i ustaleniu ewolucji przez Darwina, no, stały się niemalże automatycznie taką wystawą właśnie no, wyników ewolucji. Więc jakąś edukacyjną rolę, no i przez to pośrednio, nie wiem, czy jest to kulturotwórcza per se, no jest w szerokim sensie, jakąś tam miały. Ale też trzeba powiedzieć, że paradygmat z ogrodu zoologicznego XIX-wiecznego, ze zwierzętami, łącznie z małpami, łącznie z innymi teraz, które są innymi człowiekowatymi, a więc na przykład szympansami, czy też wielkimi zwierzętami zniewolonymi za kratami w złych warunkach, no jak gdyby wzmacniał ten stereotyp, czy też ten wizerunek człowieka jako Pana stworzenia i wszystkiego, co inne, które jest zniewolone i ma siedzieć za kratami i mu służyć.
A kiedy zaczęto się przejmować prawami zwierząt? Kiedy w ogóle taka myśl się pojawiła, że to zwierzę może mieć jakieś prawo, że może coś odczuwać, że trzeba w jakiś sposób o nie dbać?
Ten moment przyszedł naprawdę, naprawdę bardzo późno. To trochę wynika z bardzo niefortunnego rozwoju nauki i psychologii. Sam Darwin miał już w związku z jego świadomością ciągłości doznań i psychologii między człowiekiem i innymi ssakami, zwłaszcza społecznymi. Darwin miał pewne współczucie dla zwierząt i wydawałoby się, że od czasów Darwina powinno ono wzrastać. No ale tak to nie poszło i jakoś ta droga rozumowania nie zakorzeniła się. Pewno w związku z rozwojem behawioryzmu, psychologii i negowaniem naukowości, rozważania wszystkich stanów mentalnych, przypisywania zwierzętom cech ludzkich i tym podobnych. Tak naprawdę uwzględnienie tego, co nazywamy podmiotowości zwierząt jako istot czujących, to dopiero jest bardzo późno, to znaczy to tak naprawdę, to są lata 80., najwcześniej, no powiedzmy 70. ubiegłego wieku. Pojawiło się to razem z etologią, zainteresowaniem zachowaniem zwierząt, a więc nauką, za którą Konrad Lorenz dostał Nobla. Wtedy też, już w latach 60., pamiętajmy, że zaczął działać wielki pionier, taki w najlepszym sensie ochrony zwierząt, zarówno humanitarnej, jak i gatunkowej, jakim był Bernard Grzimek, były dyrektor zoo we Frankfurcie, który nie tylko pierwszy właściwie wprowadził ochronę zwierząt in situ, to znaczy walczył o Serengeti, o zachowanie zwierząt w Afryce, ale to był jednocześnie dyrektor zoo, który nie wykazywał tej arogancji obecnej wobec ochrony humanitarnej zwierząt i na przykład występował przeciwko futrom, przeciwko hodowli zwierząt na futra, przeciwko masowej hodowli zwierząt i tym podobnych. Ale z drugiej strony to odejście ogrodów zoologicznych w stronę właśnie ekologii, ochrony gatunkowej, też je, poniekąd je właściwie znieczuliło na ten aspekt. Także o ile Grzimek był takim dosyć wyjątkową postacią, której niestety większość późniejszych dyrektorów ogrodów nie naśladowała, to uwzględnianie potrzeb, interesów, czy ostatecznie praw zwierząt w ogrodach zoologicznych, powiedziałbym, że raczej zostało wymuszone przez opinię publiczną, niż wprowadzane spontanicznie przez samych dyrektorów, którzy byli raczej zainteresowani bardziej, tak powiem, stroną wystawową. No, jak wiadomo, w początku XX wieku tym wielkim reformatorem sposobu pokazywania zwierząt był Hagenbeck, który pierwszy wprowadził te dioramy, to znaczy wprowadzanie zwierząt na tle ich, jak gdyby, naturalnego środowiska, ale to nie miało na celu polepszenia dobrostanu zwierząt, ani specjalnie go nie polepszały. To były tylko dlatego, żeby ludzie mieli ładne wrażenie. Żeby gawieć się zachwycała na przykład, no co tam, kozicami chodzącymi na tle gór, takich namalowanych, czy też nie namalowanych, tylko tak skał prawdziwych. No prawdopodobnie przy okazji zapewne polepszyło to też los kozic, dlatego że te dioramy oczywiście dawały więcej miejsca, możliwości ruchu niż klatka. Ale to też pokazuje, że polepszenie losu zwierząt w zoo było raczej wynikiem nacisku opinii publicznej niż samych tych menedżerów ogrodów zoologicznych.
No i teraz dochodzimy do zasadniczej kwestii. W czasach internetu, przekazów satelitarnych, kolorowych czasopism, National Geographic i tak dalej, po co nam są w ogóle ogrody zoologiczne? No bo jednak tych ogrodów ciągle mnóstwo na świecie jest.
No tak, i tu odpowiedź jest dwoista, dlatego że oczywiście menedżerowie ogrodów zoologicznych powiedzą, że dla konserwacji gatunków, że dla ochrony gatunków ogrody zoologiczne przyjęły na siebie tę misję i w ten sposób jak gdyby zaczęły uzasadniać swoje istnienie. No ale ta misja ochrony gatunków zaczyna wyglądać w sposób czasem blady, a czasem skomplikowany, no bo okazuje się, że te populacje hodowane w ogrodach zoologicznych zwykle nie nadają się do wprowadzenia z powrotem do środowiska do naturalnego, do naturalnych siedlisk. Z rozmaitych powodów się to nie udaje. Powstaje problem, no właściwie po co i jak długo trzymać resztkowe, jakieś sztuczne populacje, niewielkie grupy gatunku, który wszędzie wymarł. No więc ta misja zaczyna stać pod znakiem zapytania, no i teraz ogrody zaczynają angażować się w ochronę gatunków, jak to mówią, in situ, to znaczy w naturalnym środowisku i w naturalnym zasięgu. No więc jedna odpowiedź to byłaby, po co są ogrody zoologiczne, usłyszałby pan, że są po to, żeby ratować gatunki. No ale druga odpowiedź jest też taka, że no najwyraźniej jest społeczne zapotrzebowanie na ogrody zoologiczne, no bo je zwiedzają setki, podobno 600 milionów ludzi rocznie w sumie na Ziemi chodzi do ogrodów zoologicznych. Oczywiście pytanie jest, po co to robią, czy część z nich chodzi tylko po to, że nie ma dokąd gdzie indziej iść i tak to by poszła do parku albo na plażę. Pewno to nie jest uzasadnienie dla istnienia ogrodów zoologicznych, no ale jest też część osób, które zwłaszcza uważają, że korzystają z tego dla edukacji dzieci, ale edukacji w najszerszym sensie tego słowa. Edukacji nie tylko takiej ekologicznej, ale takiej edukacji moralnej, emocjonalnej, rozwoju emocjonalnego. Dzieci nie tylko poznają zwierzęta, ale z nimi sympatyzują, cieszą się i w ogóle mają rzadką okazję, trzeba powiedzieć, w ogóle oglądania innych zwierząt, no może poza zwierzętami towarzyszącymi, czyli kotami czy psami. No bo pamiętajmy, że w naszej rzeczywistości już zwierzęta gospodarskie są niewidoczne i w ogóle innych zwierząt nie ma. Podsumowując, prawdą jest, że racja istnienia ogrodów zoologicznych no jest dyskusyjna. Jeżeli, powiedziałbym, że zwierzętom zapewnia się komfortowe warunki, jak to można zapewnić niektórym gatunkom zwierząt, małych zwierząt, których można dostarczyć no, dostatecznie dobre warunki i dostatecznie dużo przestrzeni. Jeżeli one mogą żyć komfortowo i w miarę szczęśliwie i przy okazji no, być, jak to się mówi w literaturze, tymi ambasadorami innych zwierząt, to myślę, że w tym nie ma nic złego. I może, jeżeli miałbym nazwać właśnie najważniejszą rolę, którą ja bym upatrywał w ogrodach zoologicznych, to jest właśnie pokazywanie tych ambasadorów zwierząt oraz przede wszystkim stworzenia możliwości takiej emocjonalnej interakcji ze zwierzętami. Zoo, nowoczesne zoo, powinno być takie laboratorium modelowej interakcji, współżycia ze zwierzętami. W miarę możliwości powinien być umożliwiony kontakt, w miarę możliwości oczywiście. I powinno pokazywać, jak można przyjaźnie współistnieć i oddziaływać ze zwierzętami.
Według pana, znowu powołuję się na pana tekst, stan ogrodów zoologicznych w Polsce dobrze oddaje przejściowy stan naszej kultury od wschodniego kultu ziemskich i niebiańskich autorytetów do zachodniego ideału poszanowania życia zgodnie z zasadą żyj i daj żyć. Czy to nasze rozkraczenie takie kulturowe pomiędzy tym wschodem i zachodem odbija się w tych naszych polskich ogrodach zoologicznych?
No, w jakimś stopniu się odbija, bo my z jednej strony mamy te zachodnie standardy, które zaczynają teraz już przesadzać, jeżeli chodzi o konserwacjonizm, a z drugiej strony mamy takie tu tradycyjno-wschodnie, trochę chaotyczne podejście do utrzymywania zwierząt. To znaczy, bardzo często nie zapewnia się dostatecznych warunków dla tego komfortowego życia, dla tego życia wartego życia.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Przypomnę, że państwa gościem był dzisiaj profesor Andrzej Elżanowski, który w ramach programu Z perspektywy żaby realizowanego w Centrum Kultury Poznania Zamek wygłosił wykład pod tytułem Zobowiązania miejsca ogrodów zoologicznych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Miasto zaginione. Miejsca, które warto odwiedzić, zanim znikną.
Dzisiaj w Przystanku Kultura głównie mówimy o zwierzętach. więc nie mogliśmy wybrać lepszego miejsca z Sebastianem Chechlińskim na nasze spotkanie w mieście zaginionym, aniżeli stary ogród zoologiczny w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale o ogrodzie będzie za chwilę. My stoimy na placyku na ulicy Zwierzynieckiej. Obok tutaj zaczyna się ulica Gajowa. Ten placyk jest dosyć oryginalny jak na to miejsce i wskazuje układ ulic, że coś tutaj kiedyś było. I my wiemy, co tutaj było. Mamy taką fotografię. Ta fotografia, myślę, jest z lat 20. Możesz powiedzieć, co ona pokazuje?
Dworzec, a raczej budynek administracyjny dworca starego, pierwszego poznańskiego dworca kolei żelaznej, która powstała w roku 1848, kiedy uruchomiono pierwsze połączenie Poznania ze Stargardem Szczecińskim.
A możesz powiedzieć, dlaczego budynek dworca, taki szachulcowy, dwukondygnacyjny, dosyć prosty, znajdował się właśnie tutaj, przy ulicy Zwierzynieckiej?
Tutaj władze wojskowe zgodziły się na doprowadzenie torów kolejowych. Pamiętajmy, że były to lata, kiedy powstała i powstawała twierdza poligonalna i władze wojskowe nie wyraziły zgody, aby linia kolejowa weszła w obręb umocnień.
Ale ten budynek stanowił część większej całości.
Dokładnie tak. Obok była wielka hala dworcowa.
Obok, to znaczy, możesz powiedzieć, gdzie mniej więcej tutaj, gdzie stoimy?
Mniej więcej w miejscu, w którym obecnie przebiega ulica Zwierzyniecka w jej dalszym ciągu w stronę ulicy Kraszewskiego. Warto tutaj oczywiście zaznaczyć, że, o czym mało kto wie, na rogu ulicy Gajowej i Sienkiewicza jest w tej chwili opuszczony mały szachulcowy budyneczek, który także wchodził w skład kompleksu dworcowego. I właśnie w tym miejscu była hala drewniana dworca kolejowego. Był to dworzec czołowy, w związku z tym pociągi kończyły tutaj bieg. W budynku tym po okresie funkcjonowania dworca mieściła się administracja, dyrekcja ogrodu zoologicznego. Niestety budynek ten został trafiony podczas bombardowania już 1 września 1939 roku, jak i później w trakcie alianckich nalotów na Poznań w roku 1944. Także nie istniał już w roku 1945.
My teraz przejdziemy przez bramę i przejdziemy do ogrodu zoologicznego, bo jak powiedziałem, tutaj są pewne związki pomiędzy właśnie ogrodem zoologicznym a dworcem. O tej bramie i o tym ogrodzeniu powiemy za chwilę, natomiast teraz mały rys historyczny. Jak to się stało, że tutaj na tym miejscu przy dworcu powstał ogród zoologiczny?
Pamiętajmy, że zwłaszcza w pierwszej połowie XIX wieku pociągi stanowiły tak wielką atrakcję jak dzisiejsze samoloty. W związku z tym był to cel niedzielnych wycieczek i powstał tutaj bardzo szybko przy dworcu ogródek restauracyjny, który gromadził m.in. grupę kręglarzy i ta grupa kręglarzy postanowiła sprezentować swojemu przewodniczącemu bardzo specyficzny prezent i na urodziny każdy z nich kupił po jakimś zwierzęciu. Tenże Niemiec postanowił te zwierzęta zatrzymać, a że wymagały one jakiegoś miejsca, zabudowań, w tym właśnie ogródku restauracyjnym, jako jego jedna z atrakcji, powstały takie zagrody dla tych zwierzątek.
No właśnie, ale od tych zwykłych zagród do prawdziwego ogrodu zoologicznego jeszcze trochę czasu minęło. Ja tutaj spojrzę w historyczne źródła. W 1873 roku opiekujący się tą właśnie menażerią stanęli w obliczu sporych trudności finansowych i 24 lutego 1874 roku zawiązało się towarzystwo akcyjne Ogród Zoologiczny. Ono jednak nie przetrwało i w 1875 roku dokonano zmiany o charakterze organizacyjnym, tworząc Stowarzyszenie Ogród Zoologiczny, czyli niemieckie Verein Zoologischer Garten. I w zasadzie od tego 1875 roku możemy mówić o tym, że tutaj po prostu zaczął funkcjonować najnormalniejszy w świecie ogród zoologiczny.
Ogród zoologiczny, który potem oczywiście stał się własnością miasta, zwłaszcza w okresie międzywojennym, to była już po prostu budżetowa placówka gminy miejskiej.
No oczywiście po tym dawnym, pięknym ogrodzie zoologicznym, który znamy z dawnych pocztówek i fotografii, tutaj niewiele zostało.
W XIX wieku panowała moda, iż zagrody dla zwierząt miały naśladować style orientalne, kolonialne, w związku z tym powstała tutaj na przykład zagroda dla lwów, czy też dla słonia, która miała formy mauretańskie na przykład.
To były takie wieżyczki, jakieś takie właśnie ostrołuki. Z tej zabudowy niewiele tutaj zostało, natomiast została jedna bardzo specyficzna budowla. Ona jest troszeczkę późniejsza, bo już w zasadzie z początku XX wieku.
Jest to alpinarium krojące w sobie wewnątrz coś bardzo popularnego na przełomie XIX i XX wieku, rodzaj atrakcji, która powstawała w wielu miejscach i miastach Europy. Była to kopia słynnej błękitnej groty na wyspie Capri, która była w tym okresie szczególnie modna i wiele osób udawało się do Włoch, aby ją zobaczyć. Architektami, którzy zaprojektowali tą budowlę, byli Hermann Böhm i Paul Preuil.
A te takie boksy przy tej grocie, co to takiego?
To były niestety klatki dla zwierząt, które w obecnej chwili na pewno nie mogłyby w tej funkcji działać, bo to byłoby po prostu raczej katorga dla tych zwierząt niż prawidłowa hodowla zwierząt, jakichkolwiek zresztą.
Ja jeszcze chciałbym Cię namówić na taki krótki spacer. Przejdźmy jeszcze do takiej jednej budowli. To jest chyba taki największy budynek od ulicy Bukowskiej, go można oglądać. On jest o wiele późniejszy, prawda?
Powstał on w 1908 roku. Pełnił on początkowo rolę piwiarni. W okresie międzywojennym został przebudowany na reprezentacyjną restaurację. Była tam też również duża sala, która służyła czasami jako sala wystawiennicza.
Na tej starej fotografii z epoki, którą tutaj mamy, no widzimy taki monumentalny taras od strony ogrodu zoologicznego, no a rzeczywistość jest o wiele skromniejsza. Ten taras zniknął, prawda?
Zniknął, tym bardziej, że w chwili obecnej ten budynek mieści oddział Polskiej Akademii Nauk, w związku z tym jest wyłączony jakby z terenu zoo.
Przebudowany też został niestety taki parkan. Ty mi mówiłeś kiedyś, że ten parkan był świadkiem bardzo ważnego wydarzenia z życia Poznania.
Parkan ten, jak i budynek wejściowy, powstał z okazji powszechnej wystawy krajowej, kiedy ten teren leżał w bezpośredniej bliskości terenów wystawowych. Znaczy, sam teren nie był bezpośrednio włączony do terenów powszechnej wystawy krajowej, ale przeprowadzono szereg inwestycji upiększających ogród. Już w latach 20. powstała wielka metalowa woliera dla ptaków, która do dzisiaj dominuje nad tym terenem.
No, widzimy ją tutaj właśnie.
Pomalowaną na charakterystyczny zielony kolor. Warto jeszcze zwrócić uwagę na bardzo charakterystyczną rzeźbę, która jest jedną z nielicznych ocalałych po okresie okupacji hitlerowskiej rzeźb w przestrzeni miejskiej. Jest to rzeźba marabuta poznańskiego rzeźbiarza Edwarda Haupta. Główne wejście do Parku Wilsona ozdobione jest parą put, które wyrzeźbił również Edward Haupt.
A my dzisiaj nie opowiadaliśmy o Parku Wilsona, tylko o starym ogrodzie zoologicznym na poznańskich Jeżycach, no bo dzisiejszy przystanek Kultura poświęcony był zwierzętom, tak więc z Sebastianem Hechlińskim postanowiliśmy przypomnieć historię tego niezwykłego miejsca. Miejsca, w którym w pewnym sensie zaczęła się poznańska kolej, a później przekształciło się to miejsce właśnie w ogród zoologiczny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Przystanek Kultura.
Program realizował Krzysztof Jankowski, a do jutra żegna się Maciej Kucharski. W starym zoo na szczęście hasają już tylko kózki i latają miłe ptaszki. Ja jednak pozostawiam Państwa w świecie naprawdę dzikich zwierząt. Elton John i krokodyl. I remember.